Dzień dobry, tu Anna Dryjańska z redakcji Na Temat. Zaczynamy kolejny odcinek podcastu Politka, a tym razem naszym gościem będzie pan mecenas Bartosz Kępa ze zmarnowanyurlop.pl.
Dzień dobry pani.
Co to znaczy zmarnowany urlop, panie mecenasie?
Zmarnowany urlop i też po części nasza nazwa naszego serwisu oznacza po prostu pewne rozczarowanie. Rozczarowanie klientów biur podróży pomiędzy tym, czego spodziewali się, kupując wycieczkę w biurze podróży, a tym, co zastali na miejscu, albo tym, co spowodowała sytuacja. Dzisiaj taką sytuacją jest brak możliwości wylecenia na urlop, spędzenia urlopu, a więc pewne rozczarowanie wynikające a z tego, że klienci nigdzie nie polecą, b z tego, że zapłacili pewne pieniądze, a nie mogą ich odzyskać.
No właśnie, bo teraz mówimy o stanie na 20 kwietnia, bo mówimy o stanie prawnym, który jest dosyć płynny, zmienia się. Jak to wygląda na dzisiaj? Powiedzmy, że mam wykupioną majówkę gdzieś za granicą albo mam wyjazd w czerwcu na tydzień czy dwa. Zapłaciłam całą kwotę, dlatego że obiecywano, że będzie taniej, jak się zapłaci z wyprzedzeniem. Co mogę zrobić?
To znaczy ja, tak jak rozmawiam z naszymi klientami, którzy zwracają się o poradę do naszego serwisu, zwracam uwagę na to, że sytuacje będą też różnicowane w zależności od tego, kto odwołał nasz wyjazd i kiedy. Dlatego, że szereg...
Myślę, że biuro podróży mi odwołało, powiedziało, no jest koronawirus, COVID, wyjazd nie może dojść do skutku. I co ja teraz mogę zrobić? Zapłaciłam pieniądze. Mogę je jakoś odzyskać?
Znaczy, jeżeli biuro podróży to pojedyncza usługa turystyczna, czyli poprzez biuro podróży klienci mogli wykupić sam lot i to będzie zupełnie inna sytuacja od tej, w której poprzez biuro podróży klienci wykupili pewien pakiet, a więc przelot plus zakwaterowanie w hotelu, albo na przykład zakwaterowanie w hotelu plus jakiś inny element. Przy wyjazdach narciarskich na przykład był to ski pass. Tak, jeżeli kupujemy taki pakiet poprzez biuro podróży, mamy wtedy zupełnie inne źródło tego, co kształtuje naszą sytuację od strony prawnej. I już tłumaczę.
To wyobraźmy sobie, że wykupiłam all inclusive, czyli lot samolotem, hotel, drinki nad basenem, wszystko. Zapłaciłam za to. No a teraz biuro podróży informuje mnie, że sorry, jest epidemia. No ja to rozumiem, wyjazdu nie ma. Co teraz z moimi pieniędzmi?
Tu znowu jest tak, że jeżeli kryterium kto, czyli biuro podróży, to pytanie kiedy nas o tym poinformowano, tak? Dlatego, że umowa mogła być zawarta już jakiś czas temu, czyli na przykład takie first minute, które będzie o wiele tańsze, czyli umowa została zawarta bardzo dawno, zbliżamy się do tego momentu, w którym zbliża się właśnie termin wylotu i tutaj biuro podróży faktycznie mówi, słuchajcie, odwołujemy lot. I to jest pewna sytuacja, z którą teraz właśnie najczęściej mamy do czynienia. To znaczy, biuro podróży po 13 marca, to jest dosyć ważna data, kiedy MSZ wydał komunikat zaprzestańcie podróży zagranicznych. Wkrótce po tym zamknięto cywilny ruch lotniczy, zamknięto granice. Biuro podróży po prostu od tego momentu nie było już w stanie, nie jest póki co w stanie wykonać naszej umowy. W związku z tym takie biuro podróży powołuje się na ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, bardzo długa nazwa, i mówi tak, muszę rozwiązać umowę, dlatego że nie jestem jej w stanie wykonać.
I ja jako wyrozumiała klientka mówię, tak. Okej, rozumiem, jest epidemia, nie mogliście tego przewidzieć, co teraz?
Okej. To jest tak, że jeżeli teraz znowu wracamy stan na 20 kwietnia. Dostaję jako klientka i klient informację o tym, że biuro podróży odwołuje mój lot, wtedy już wiem, że nie tylko zastosowanie ma ustawa, o której wspomniałem, ale także specustawa. Specustawa, czyli ten twór, który został uchwalony 31 marca tego roku, a który związany jest z tak zwaną tarczą antykryzysową. To jest taki twór, który bardzo mocno przebudował relacje pomiędzy biurami podróży a klientami, dlatego że wydłużył czas zwrotu wpłaconych przez klienta środków. Czyli wracamy do Pani pytania. Pani już wpłaciła cenę za wyjazd, oczekuje na wyjazd, dostaje informację od biura podróży. Wyjazd się nie odbędzie ze względu na epidemię COVID-19. W takim przypadku, przed wejściem w życie specustawy, biuro podróży nie musiało nam wypłacać odszkodowania, ale musiało w ciągu 14 dni, czyli 2 tygodnie, tylko 2 tygodnie, zwrócić wszystkie wpłacone przez nas pieniądze. Było to dosyć korzystne dla klientów biur podróży.
Brzmi to dobrze.
Natomiast, czyli dobrze,
100%.
Ale to zaczęło boleć biura podróży, które zaczęły walczyć o nagły odpływ środków i zapewniły sobie w specustawie zapis, który pozwala wydłużyć termin na zwrot środków ponad pół roku, to jest 194 dni, aczkolwiek media przyzwyczaiły klientów biur podróży do tak zwanego terminu 180 dni. Mówię tak zwanego, dlatego że ten mechanizm jest nieco bardziej skomplikowany.
Zaraz, czy ja dobrze słyszę? Przed koronawirusem były 2 tygodnie, a teraz jest pół roku i 2 tygodnie na zwrot pieniędzy?
Tak, i to jest powiem tak, no z punktu widzenia mnie jako prawnika, no jest to swoistego rodzaju absurd, cała ta konstrukcja, dlatego że jest ona bardziej skomplikowana. Spróbuję ją pokrótce opisać, ale ona wprowadza różnicę pomiędzy momentem, kiedy biuro podróży poinformowało nas, odwołuje wyjazd, a skutkiem tego odwołania. To znaczy do tej pory był taki ping-pong, że ping to było odwołuje, biuro podróży nas informuje, a pong, moment, w którym my jako klienci dostaliśmy informację o odwołaniu. Skutek był natychmiastowy i od tego momentu 14 dni na zwrot pieniędzy nam, klientom. Teraz ustawodawca w specustawie oddzielił to ping od pong o pół roku, czyli biuro podróży dzisiaj nas informuje, odwołuje twój wyjazd, drogi kliencie, i my to w zasadzie rozumiemy, tak? Widzimy, co się dzieje za oknem, natomiast mówi tak, skutek tego odstąpienia nastąpi za 180 dni, czyli tutaj pojawia się ten mechanizm 180 dni, to jest ten pong, ale od tego momentu jeszcze wciąż mamy 14 dni, tak jak dzisiaj, liczone na zwrot pieniędzy klientowi. Czyli jest to bardzo duży, długi okres oczekiwania przez klienta na zwrot pieniędzy.
No i teraz w zależności od tego, w jakiej jako klientka jestem sytuacji, to znaczy jeżeli mam środki utrzymania, to jakoś te pół roku i 2 tygodnie wytrzymam. Ale w sytuacji, jeżeli na przykład straciłam źródła utrzymania w związku z epidemią i to jeszcze biuro podróży mi mówi, sorry, ale za pół roku i 2 tygodnie, to sytuacja zaczyna się robić trochę niewesoła. Czy ja mam jakieś metody odwołania się, żeby te pieniądze zostały zwrócone wcześniej, chociażby w części?
Sytuacja faktycznie jest skomplikowana dla klientów biur podróży, dlatego że w momencie, w którym wracamy do Pani przykładu, biuro podróży odwołuje wyjazd, a Pani wspomniała, zapłaciłam 100% ceny. W zasadzie w tej sytuacji mamy dwie możliwości, dwie i tylko dwie możliwości. Jedna to jest już część przeze mnie nieco wskazane, zasygnalizowane. To znaczy, faktycznie muszę czekać 180 dni, 194 w zasadzie, na zwrot pieniędzy. I od razu powiem, 194 dni to jest czas na dzisiaj. Dlatego, że my nie wiemy, co będzie za te pół roku i to, czy kolejna ustawa, czy rozporządzenie do niej nie wydłuży tego okresu. Także mówię, jest gorzej, ale to nie jest jeszcze ostatnie słowo, jak się wydaje, powiedziane przez branżę turystyczną. I druga rzecz to jest taka, znowu mechanizm także wprowadzony właśnie tą specustawą, czyli biuro podróży informuje mnie o tym, że odwołuje taki wyjazd, ale zamiast tych pieniędzy oferuje nam voucher. Voucher, czyli bon, który może być równowartością wpłaconych przez nas środków, czyli nie mniej niż to, co wpłaciliśmy, i wtedy stosownie do zapisów specustawy mamy od momentu, w którym miał nastąpić nasz wyjazd, taki bon do wykorzystania w tym właśnie biurze podróży na kolejny wyjazd.
Mhm. Czyli mogę sobie wyobrazić, że dla mnie to by było dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy mam środki utrzymania, koronawirus nie wstrząsnął moją sytuacją ekonomiczną, mogę sobie pomyśleć, okej, dobrze, niech mi już dadzą ten voucher, gdy się sytuacja uspokoi, za rok, za dwa wyjadę sobie na wycieczkę, na wyjazd, okej. Ale powiedzmy, że nie jestem zainteresowana voucherem, bo chcę dostać pieniądze. Potrzebne mi są. To co?
No to w tej chwili właśnie mamy do czynienia z taką sytuacją, w której biura podróży zgłosiły najpierw rządowi, a potem ustawodawcy pewien problem, którym jest odpływ pieniędzy. Natomiast dostały w odpowiedzi stosowne zapisy o których, i mechanizmy, o których mówiłem, natomiast nie dostali podobnej ochrony klienci biur podróży, konsumenci, a także osoby, które tworzą pewne gospodarstwa domowe. One po prostu muszą czekać.
No a gdzie w tym wszystkim jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta? Gdzie w tym wszystkim jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta? Bo ma konsumenta nawet w nazwie, prawda? To wydaje mi się, że powinien tutaj chronić nas jako klientów przed takimi wydarzeniami. Przecież dla wielu osób no, to będzie oznaczało niezapłacony czynsz, nie wiem, niezapłacone raty czegoś.
Znaczy, jest to bardzo dobre pytanie, bo dzisiaj z perspektywy 20 kwietnia możemy zapytać się, gdzie jest UOKiK i gdzie jest prezes UOKiK-u. Natomiast ja uważam, że to pytanie nawet jest mocno spóźnione, tak? Dlatego że specustawa weszła w życie 31 marca tego roku, natomiast przepisy dotyczące turystyki weszły z mocą wsteczną, czyli zaczęły obowiązywać od 13 marca, czyli tej ważnej daty, o której mówiłem. Przypomnę, komunikat MSZ-u, nie wylatujcie, zamknięcie granic i tak dalej, a w zasadzie, bo to poszło jeszcze dalej, ten mechanizm tak zwanych 180 dni obejmuje wszystkie umowy rozwiązywane od 28 lutego. Czyli tak de facto miesiąc wstecz. I ja tylko zasygnalizuję jedną bardzo ważną rzecz, bo ona będzie podsumowywała ten mój długi wstęp. Chodzi generalnie o to, że jednym z podstawowych uprawnień UOKiK-u, prezesa UOKiK-u jest możliwość opiniowania ustaw na etapie ich tworzenia. I w zasadzie nie teraz powinno się zadać pytanie, a gdzie jest dzisiaj prezes UOKiK-u i UOKiK, tylko gdzie ta jego rola i gdzie uzasadnienie konsekwencji dla konsumentów na etapie przed wprowadzeniem tych przepisów w życie.
Ja ciągle nie mogę wyjść z takiego zdumienia. Nawet ja, nie będąc prawniczką, wiem, że prawo nie działa wstecz. I teraz się dowiaduję, że ustawa, która weszła w życie 31 1 marca zaczyna obowiązywać tak naprawdę od 28 lutego? Jakby, jaki jest w tym sens? Jaka logika? To tak można po prostu?
No można. Powiem tak. Wiele dzisiaj doświadczamy zmian, które tłumaczone są wyjątkowością sytuacji. I jest to pewien przykład, aczkolwiek bardzo, kolejny przykład bardzo nieelegancki. Dlatego, że powiem tak, biura podróży od dawna wiedziały, że będą tworzone przepisy korzystne dla ochrony ich interesów kosztem konsumentów. W związku z tym na pewnym etapie obserwowaliśmy, co zgłaszali nasi klienci, obserwowaliśmy sytuację, że biura podróży, chociaż mając obowiązek zwrotu środków w ciągu 14 dni, specjalnie tego nie robiły po to, że wiedziały, że sytuacja będzie dla nich korzystna, ale jeszcze nie potrafiły powiedzieć jak bardzo, w związku z tym opóźniały wypłaty po to tylko, żeby takie przypadki można było zakwalifikować pod kątem nowej ustawy, tej specustawy. Także czy można? No najwyraźniej można, jednak ten silniejszy ma tutaj pewne dodatkową pozycję i tak de facto z pozycji właśnie siły zostały wprowadzone te rozwiązania.
Czy jest coś, co może nas jako konsumentów chronić? Może Unia Europejska, Komisja Europejska, jakieś prawo unijne, cokolwiek, do czego możemy się odwołać?
To znaczy ja powiem tak, w mojej ocenie, w ocenie naszej kancelarii, sama specustawa i te przepisy, które dotyczą turystyki, bo o niej mówimy, są niezgodne z dyrektywą unijną. Dyrektywa unijna to jest ten taki wspólny mianownik dla ustaw jej członków, czyli między innymi Polski. I tak de facto Polska, przede wszystkim rząd, powinna wprowadzać rozwiązania zgodne z tą dyrektywą. W mojej ocenie wprowadzone zapisy naruszają tę dyrektywę. W związku z tym w przyszłości zakładam, że może to stanowić pole do domagania się pewnego odszkodowania, czyli na przykład odsetek za te 194 dni, także od Skarbu Państwa. To jest jakby jedna z płaszczyzn. Drugą płaszczyzną, którą dzisiaj obserwujemy, jest to, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, nie tylko za oknem, ale także od strony prawnej. W związku z tym czekamy na następne ruchy, bo tak jak już wspomniałem, jestem wręcz przekonany, że branża turystyczna nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Dzisiaj ma oparcie w osobie pani wicepremier, także zakładam, że są to dosyć mocne plecy. I kolejną rzeczą, na którą będę zwracał uwagę. Konsument, powiedzieliśmy, UOKiK, to powinny być te drzwi, do których może klient taki bezradny biura podróży, konsument, zapukać i uzyskać rzetelną odpowiedź. Natomiast coraz częściej obserwujemy, że po stronie UOKiK-u, pomimo manifestowanej gotowości, pomożemy, ta pomoc nie jest do końca rzetelna.
Znaczy, w czym się przejawia ten brak rzetelności?
Jakiś czas temu, kilkanaście dni, na początku, wydaje mi się, kwietnia, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swojej stronie umieścił bardzo przyjaznej formule informacje na temat tego, jak powinni zachowywać się właśnie klienci biur podróży w takich sytuacjach. Przy formule pytania i odpowiedzi wskazano, sam prezes poprzez UOKiK-u, poprzez nagranie poprzedzające ten to takie vademecum, wskazał, że ze względu na potrzebę rzetelnego informowania konsumentów właśnie przedstawiamy nowe opracowanie. I w tym opracowaniu ku także naszemu zdziwieniu nastąpiły bardzo, szukam właściwego słowa, bardzo kierunkowe odpowiedzi dla konsumentów, ale nie zawsze dla nich korzystne, pomimo tego, że my jako prawnicy, którzy zajmujemy się pomocą tym klientom, dostrzegaliśmy możliwość zupełnie innych, to znaczy korzystniejszych dla konsumentów rozwiązań. Jako przykład podam to, że między innymi jednym z takich komunikatów było to, że jeżeli biuro podróży, które nie ma dzisiaj pieniędzy, odwołuje właśnie taki wyjazd i proponuje jakieś rozwiązania alternatywne, klient ma obowiązek się na nie zgodzić.
No, czyli na przykład taki voucher, tak? Taki voucher na przykład.
Na przykład poprzez przyjęcie takiego vouchera, aczkolwiek może od razu to wyjaśnijmy. Przyjęcie vouchera absolutnie jest prawem klienta, a nie jego obowiązkiem.
Mogę, ale nie muszę. Mogę, ale nie muszę. Mogę, ale nie muszę go przyjąć.
Mogę, ale nie muszę. Tyle tylko, że w warunkach polskich branża jest chroniona zdecydowanie bardziej niż na przykład u naszych zachodnich sąsiadów. Dlaczego? Dlatego, że w sytuacji, w której co prawda mamy taki mechanizm, mogę, ale nie muszę, no to pytanie o alternatywę. No alternatywą jest to, że jak nie przyjmę vouchera, to poczekam te 194 dni na wypłatę środków. Oczywiście z optymizmem, zakładając, że biuro podróży będzie chciało mi w ogóle dobrowolnie oddać te pieniądze za ten czas, co nie jest wcale takie oczywiste. I to jest pierwszy element. Drugim elementem jest to, że jeżeli porównamy tę sytuację z sytuacją na przykład w Niemczech, to tamtejsze rozwiązanie mówi tak: szanowni kliencie, masz prawo do tego, żeby przyjąć voucher lub otrzymać zwrot środków, natomiast jeżeli wybierzesz zwrot środków, no to nie ma tutaj mechanizmu 180 dni, tylko jest mechanizm zgodny z unijną dyrektywą, czyli 14 dni. Także tam wprost przy przygotowywaniu tego pakietu, żeby było jasne, ratunkowego dla biur podróży, wskazywano także konieczność zwrócenia uwagi na interesy tych uboższych obywateli, którzy po prostu także potrzebują na te ciężkie czasy pieniędzy.
Mm-hmm. No tak się właśnie zastanawiam, jak to jest, bo u nas strona rządowa mówi z kolei o solidarności w kryzysie, solidarności z branżą, rysuje taki obraz upadających biur podróży, tak jakby no, to poczekanie 194 dni było takim czymś oczekiwanym od nas w tej sytuacji, czymś, co powinniśmy po prostu zrobić bez narzekania. Może to jest ta solidarność, trochę pana biorę pod włos.
To dobrze, tych włosów na głowie coraz mniej, ale dlatego może nie do końca się dam. Powiem w ten sposób. Gdzieś u zarania tej idei jest faktycznie pewien pozytyw, tak? Dlatego, że ja mogę założyć, że albo klienci faktycznie przyłączą się do pewnego programu, ale z mojej perspektywy powiedziałbym tak, zawsze dobrowolnie, tak? Czego u nas nie do końca to funkcjonuje poprzez właśnie wprowadzenie tego 180 dni, nazwijmy plus, mechanizmu, po to, żeby chronić ważną dla kraju branżę, którą jest turystyka. Przy założeniu takim, że jeżeli dzisiaj im pomożemy, generalnie uchronimy przed upadłością tę gałąź, która także wspomaga kraj, dorzuca się do PKB i tak dalej, i tak dalej. Także faktycznie jest w tym pewna idea i co więcej, jest to idea nie tylko polska, ale także gdzieś wewnątrzwspólnotowa i ja myślę, że ogólnie światowa.
I co
ważne jest... Tak, ważne jest tylko, na co ja zwracam uwagę, nie tylko jako prawnik, ale po prostu jako człowiek, żeby tego typu rozwiązania starać się wprowadzać dobrowolnie. To znaczy bardziej w stronę właśnie mechanizmów, że mogę przyjąć voucher, czym wspieram, bo nie odbieram biurą podróży gotówki, tylko mówię tak, pieniądze zostają u ciebie i wykorzystam je w późniejszym okresie, bo tutaj zwrócę uwagę jeszcze na jedną różnicę. U nas, o czym zacząłem już mówić, w warunkach polskich ten voucher ma być do wykorzystania przez rok od planowanej daty naszego wyjazdu. W mojej ocenie jest to całkiem mało, dlatego że nikt dzisiaj nie może zagwarantować nam, jak długo ta wyjątkowa sytuacja potrwa, ani to, de facto w jakiej kondycji będą same biura podróży za ten czas. Po drugie, w jakiej kondycji będą też ich podwykonawcy, czyli biura podróży, same linie lotnicze i jak to wpłynie na ceny takiej usługi. Dlatego, że to, że dzisiaj wpłacone przeze mnie środki mają pewną wartość, to po pierwsze wcale nie oznacza, że taka wartość będzie, wracając do sytuacji gotówkowej, za te 180 dni i więcej, a w przypadku vouchera, że ten voucher na, dajmy na to 1000 zł, które dzisiaj powinienem otrzymać, że faktycznie dostanę usługę o relatywnej wartości do tych 1000 zł. Trzeba założyć, że będzie to usługa uboższa, bo poszczególne składowe będą po prostu droższe, tak? Dlatego wrócę do systemu niemieckiego. Tam już od samego początku była mowa taka, że będą te bony, te vouchery aktualne, czy możliwe do realizacji co najmniej do końca przyszłego roku, tak? Czyli ten okres realizacji jest już dłuższy. I tak jak wspomniałem, to co wspomniałem, ważne jest, że wciąż klient może po prostu powiedzieć, jednak potrzebne mi są pieniądze, dajcie mi pieniądze, wybieram ten wariant i biura podróży realizują właśnie te zwroty.
No, brzmi to dosyć przygnębiająco, ten cały obraz sytuacji, który pan maluje. Natomiast na koniec pobawmy się trochę w UOKiK, skoro Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nie robi sam, co do niego należy, to może pan miałby jakąś radę dla ludzi, którzy nas słuchają, wykupili wycieczki razem z przelotem i teraz się martwią, co to będzie. Czy oprócz tego, żeby wiedzieli, że nie muszą przyjmować vouchera, czy jest jakaś taka ogólna rada, której można im udzielić?
Znaczy, wciąż uważam, że generalizowanie takich porad jest lub może być krzywdzące dla poszczególnych klientów. Powiem tak, bardziej uważam, że wciąż my, jako kancelarie prawne, które wspieramy klientów biur podróży, organizujemy się poprzez budowanie grup o jak największym wspólnym mianowniku i jak najmniej różnicujące przypadki. Bo chciałbym zwrócić uwagę na jedno. Wielość biur podróży to wielość kontraktów, umów z biurami podróży. Potem przechodzimy do wielości destynacji, do różnych terminów, w których nastąpiło odstąpienie, formuły, podstawy prawnej do tego odstąpienia i tak na dobrą sprawę to wszystko dla nas, prawników, jest ważne, żeby doradzić dobrze klientowi. Bo chciałbym wrócić do pani przykładu z początku naszej rozmowy.
Olinku.
Kiedy powiedziała pani, mamy majówkę, mamy wakacje, to są także przy okazji wakacji zielone szkoły. I wielki znak zapytania, co będzie z nimi. Wszędzie tam, gdzie są one organizowane przez biura podróży, to dziś raczej z perspektywy 20 kwietnia mamy faktycznie przy okazji majówek do czynienia z taką sytuacją, że raczej ta całość przez nas opłaconej ceny już jest faktem. W związku z tym nie jesteśmy tylko i wyłącznie na, nie wpłaciliśmy tylko zaliczki. Tak, ale w przypadku, kiedy dziś z perspektywy końcówki kwietnia analizujemy przypadki takich imprez turystycznych, takich wyjazdów, które są zaplanowane na lipiec, sierpień, może także później, z dużym prawdopodobieństwem wpłaciliśmy na tym, w tej chwili, czy do tego czasu, jedynie zaliczkę. To jest sytuacja, która stawia nas, tutaj należy zadać zupełnie inne pytanie, bo zaliczka stanowi pewien procent uzgodnionej ceny i teraz, w momencie, w którym nie jesteśmy zainteresowani w ogóle tym wyjazdem, bo wciąż my jako klienci obawiamy się o swoje bezpieczeństwo, możemy analizować taką sytuację, czy w ogóle powinniśmy dopłacać do tego wyjazdu, czyli wpłacić różnicę w cenie, czy też nie. Dlaczego to jest takie istotne? No jeżeli wpłacimy te pieniądze, a nawet ta impreza turystyczna się nie odbędzie, bo biuro podróży odwoła taką imprezę, no wchodzimy znowu w ten mechanizm 180-194 dni, czyli oczekiwania na zwrot pieniędzy, które tak na dobrą sprawę właśnie dopiero wpłaciliśmy i w zasadzie można uznać, jest to dla nas średnio korzystne. No ale... Ale znowu, tu nie jest taka prosta sytuacja, dlatego że umowa z biurem podróży no, zawiera też możliwości odstąpienia nas, klientów, naszych klientów od takiej umowy, ale nie zawsze, czyli już tutaj zwracam uwagę, do tej pory biuro podróży odstąpiło od umowy, a teraz my, nie chcąc dopłacać reszty, no, musielibyśmy my rozwiązać umowę. I takie rozwiązanie też jest możliwe. I tutaj wchodzą w grę zupełnie inne przepisy. Nadal możemy powołać się jako klienci na zagrożenie epidemią COVID-19, ale my jako klienci musimy już wtedy wykazać także, że ta sytuacja występuje gdzieś tam w miejscu docelowym objętym naszą umową i też ma ona znaczny wpływ na realizację takiej imprezy turystycznej. Co to oznacza? Generalnie oznacza to, że z dużym prawdopodobieństwem dzisiaj, nie chcąc zapłacić czy dopłacić po prostu do reszty do tej wycieczki, zostaniemy zakwalifikowani nasz przypadek przez biuro podróży jako ten, w którym odstępujemy od umowy, ale musimy zapłacić wtedy karę przewidzianą w umowie. I teraz z reguły te mechanizmy są tak zrobione, że im bliżej jest do wyjazdu, tym ta kara nasza jest wyższa. Łącząc te wszystkie wątki zadanego przez Panią pytania, gdybym miał wejść dzisiaj w rolę UOKiK-u, wskazywałbym nieco szerzej, znacznie szerzej możliwości klientów biur podróży. To znaczy, nie tylko klient biura podróży może obserwować sytuację dotyczącą tych wyjazdów, które zaplanowane są na lipiec, sierpień, wrzesień, czyli oddalonych od dzisiejszej daty, tak, 20 kwietnia, i decydować o tym, czy odstępować od takiej umowy, czy też czekać na to, co się wydarzy. Tak? Optymistyczny scenariusz, sytuacja związana z wirusem COVID-19 zostanie złagodzona, świat zacznie podróżować, latać i faktycznie moja impreza turystyczna się odbędzie. Ale no jednak bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ten, w którym ta sytuacja wyjątkowa będzie się jednak utrzymywała i tutaj mamy znowu kolejne dwa rozróżnienia i w mojej ocenie UOKiK, prezes UOKiK-u powinien na to zwracać uwagę, że jedno to jest to, że biuro podróży może samo rozwiązać taką umowę, no i wtedy faktycznie nie polecimy, ale wchodzimy w mechanizm tych 180-194 dni, czyli mamy gdzieś tam uwięzione pieniądze. Ale inną rzeczą jest to, że pomimo tego, że świat zacznie być może w części się poruszać i podróżować, my jako klienci nadal możemy bać się w taką podróż udać, po prostu, uważając, że zagrożenie jest duże. I wtedy no, wciąż mamy możliwość, przynajmniej teoretycznie, na dziś mamy przepisy, które powinny nam dać taką możliwość odstąpienia od umowy, ale nie zawsze bezkosztowo. To znaczy, można powołując się na zagrożenie COVID-19 w miejscu, do którego mieliśmy zamiar polecieć, jeżeli faktycznie wpływa on na znaczący sposób na realizację takiej imprezy, można próbować powołać się na artykuł 47 ust. 4 ustawy i powiedzieć, odstępuje za zwrotem wszystkich kwot. Uwaga, znowu mechanizm 180-194 dni, ale istnieje też inna możliwość. No, możliwość taka, że po prostu albo oceniając ryzyko dla nas, klientów, jako zbyt wysokie, albo po prostu wskazanie, że nie chcę czekać tak długo, ja mogę odstąpić jako klient i tego walking dzisiaj nie mówi, ja mogę odstąpić w każdej chwili od takiej umowy z biurem podróży. I teraz ciekawe jest to, że im wcześniej to zrobię, tym lepiej. Dlaczego? Mówiłem już o tym wcześniej. Ja mogę zawsze odstąpić od takiej umowy, ale muszę zapłacić karę na rzecz biura podróży. Karę, która wynika z umowy. Bardzo często te kary są budowane w formule ryczałtu i im bliżej do takiej imprezy turystycznej, tym moja kara będzie wyższa. W związku z tym z perspektywy 20 kwietnia, tak jak dzisiaj rozmawiamy, i wyjazdu w na przykład sierpniu lub wrześniu, a może nawet w lipcu, dziś jeszcze odstępując od umowy, mam wciąż szansę na to, że moja kara będzie stosunkowo niewielka, a przynajmniej rozwiąże mi podstawowy problem. A nie muszę dopłacać pewnej kwoty, jeżeli jestem tylko i wyłącznie na zaliczce, tak? A druga rzecz jest taka, że tym samym nie wchodzę w ten mechanizm 180-194 dni.
I to jest chyba taka ogólna...
W mojej ocenie jest bardzo dobre rozwiązanie, które niekoniecznie rekomenduję jako, czy rekomendujemy jako kancelaria, jako to, z którego należy korzystać, ale o którym trzeba pamiętać.
Czyli jeżeli zamierzacie sami wypowiedzieć umowę, to zróbcie to jak najwcześniej, żeby ta kara, którą zapłacicie za to, była jak najmniejsza.
Tak, dlatego że nadal tak czysto po ludzku możemy po prostu wskazywać, że jeżeli podróżnymi są rodziny z dziećmi, być może osoby starsze, bo to one kupowały wcześniej takie podróże i są stroną umowy, to faktycznie dla tych osób ryzyko jakiejkolwiek podróży w tym czasie, nawet przy tym optymistycznym scenariuszu, że coś ruszy, jest wciąż wysokie. Tak? I dzisiaj z perspektywy odstąpienia od umowy mogą one zapłacić relatywnie mniejsze pieniądze jako właśnie karę na rzecz biura, niż gdyby taką decyzję chciały podjąć samodzielnie już blisko tego terminu wylotu.
Panie mecenasie, na koniec pytanie osobiste. Czy pan wybiera się w tym roku na wakacje?
No powiem tak, sytuację mamy dynamiczną i bardzo chciałbym. Bardzo chciałbym, aczkolwiek już jestem po rezygnacji z rodzinnego wyjazdu na narty, w związku z tym zapotrzebowanie na wypoczynek nie tylko mój, ale rodziny, zresztą także i moich współpracowników jest olbrzymie i bardzo chciałbym im to dać. Natomiast raczej podchodzę sceptycznie do kwestii otwarcia granic, w związku z tym podróży zagranicznych. Z perspektywy dzisiejszej daty cieszę się bardzo, że można na powrót korzystać z lasów. Myślę, że to będzie to miejsce docelowe, które pozwoli mi i mojej rodzinie na wypoczynek. Ale powiem tak, podobnie jak w sytuacjach kontraktów z biurami podróży. Małymi kroczkami byle do celu i szukajmy tych optymistycznych rozwiązań korzystnych dla biur podróży, bo jestem przekonany, że one są. Znaczy nie mogę zagwarantować ze swojej strony, że za każdym razem będziemy mówili tutaj o zwrocie 100% wpłaconych środków, ale starajmy się wszędzie tam, gdzie my jako kancelaria, jako serwis parawanurlop.pl angażujemy się w sprawy naszych klientów, bardzo często także na drodze negocjacji pewnych porozumień można wypracować korzystne dla klientów rozwiązania i o tym też pamiętajmy.
I tym optymistycznym akcentem kończymy. Naszym gościem był pan mecenas Bartosz Kępa z serwisu zmarnowanyurlop.pl. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.